11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chciałbym, kochani, wam dzisiaj powiedzieć trochę o dosyć trudnej rzeczy, dlatego że o pewnego rodzaju chrześcijańskiej dojrzałości, tak sobie to nazwijmy. Kochani, zawsze w tej Ewangelii, kiedy ją czytam, to uderza mnie dosyć mocno jedno słowo. Zobaczcie, minęło już całe życie Pana Jezusa. Dokonały się niezwykłe rzeczy. Jego narodziny, potem cała jego działalność, wszystkie cuda, których dokonał. Dokonało się zmartwychwstanie. I zobaczcie, w finalnym momencie, kiedy on stoi na jakiejś górze, jakby taki moment takiego ostatniego odcinka, taki finał, nie? Napisane jest, to zdanie jest po prostu jak grom z jasnego nieba. Niektórzy jednak wątpili. No jak to jest możliwe? Kochani, zobaczcie. Widzieli to, co każdy z nas chciałby chyba widzieć, nie? Jezusa na własne oczy. Dotykali tego, który był w grobie i wstał. Niektórzy, tak przypuszczam, wkładali ręce w jego bok. Widzieli wskrzeszanych umarłych. Widzieli ślepców, którzy odzyskiwali wzrok. Widzieli cud na cudzie. Pili wodę w Kanie Galilejskiej, która okazało się jest winem. Widzieli niesamowite rzeczy. Widzieli Jezusa chodzącego po wodzie. A już nade wszystko widzieli go naprawdę żyjącego, mimo że umarł. Niektórzy jednak wątpili. Kochani, to zdanie, nie ukrywam, jest niezwykle pocieszające. Ono jest bardzo pocieszające. Jak się okazuje, wątpienie wcale nie jest negatywną cechą. A może nie tak. Może jest negatywną czasem, ale jest właściwą każdemu człowiekowi wierzącemu. Zobaczcie, kochani, ilu z nas mówi sobie takie coś, że jakbym tylko dostał od Boga jakieś takie znaki, takie naprawdę, jakby Bóg mi dał taki znak, jakby jakiś cud się wydarzył w moim życiu, nie wiem, mam na przykład kogoś chorego, jakby on tak wyzdrowiał tak w sposób niewiarygodny. Boże, jak ja bym wierzył. Albo jak miałbym jakąś inną sytuację, nie wiem, materialną, albo Bóg by mi w czymś pomógł, albo miałbym lepszą rodzinę, lepszych znajomych, lepsze talenty, jakby się po prostu działo. Jak ja bym wierzył. Otóż, kochani, okazuje się, że można widzieć wszystkie cuda świata, łącznie z samym zmartwychwstaniem i nadal wątpić. Kochani, bójcie się ludzi, którzy nie mają wątpliwości. A szczególnie bójcie się ludzi w Kościele, którzy nie mają wątpliwości. Ja człowieka w Kościele, który mówi mi, że on wszystko wie, że on rozumie wszystko z Pana Boga, rozumie to, czego Pan Bóg od tego świata żąda, rozumie całą moralność, rozumie wszystkie wskazania, dla niego wszystko jest jasne. Ja się takiego człowieka boję. Dlatego, że, kochani, okazuje się, że wątpienie to jest naturalna rzecz w wierze. I, kochani, nie chodzi oczywiście tutaj o żadne specjalne wątpienie, tylko w czym rzecz? Przyjrzyjcie się temu, co Pan Jezus powiedział potem do tych uczniów, bo napisane tak. Niektórzy jednak wątpili, wtedy Jezus podszedł do nich, czyli na tą wątpliwość. Jezus podchodzi do nich i mówi im takie słowa. Mówi, dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kochani, to nasze polskie tłumaczenie to jest tłumaczenie z łaciny. W sensie ono oddaje tłumaczenie świętego Hieronima. Oczywiście słuszne i prawdziwe, tu nie ma żadnego zakłamania, ale kiedy się spojrzy w tekst grecki, nie łaciński, to jest lekko przeakcentowana sprawa. Mianowicie, tam gdzie jest napisane, że idźcie i nauczajcie wszystkie narody, jest nie tyle nauczajcie, ile jest napisane czyńcie uczniów. Czyli sprawiajcie, żeby ludzie stawali się uczniami. Ktoś powie, no co za różnica, no nauczajcie, a zrób, żeby ktoś był uczniem, to jest jedno i to samo, tak? No w końcu nauczamy. Nie, kochani, to nie jest jedno i to samo. Zobaczcie, kiedy mówimy trochę nauczajcie, to jest tak, że stajesz w takiej pozycji, gdzie ty wiesz, co nie? I po prostu jasno tłumaczysz wszystkim, jak ma być. A kiedy czynisz kogoś uczniem, co to znaczy? Zapraszasz go do poznawania. Oczywiście, że ty wiesz więcej, skoro jesteś nauczycielem, to jest jasne. Ale dobry nauczyciel polega na tym, że nie mówi uczniom, to wykujesz na blachę i jak to wykujesz na blachę, to będzie piątka. Są tacy nauczyciele, uważam, że są beznadziejni nauczyciele. Ja w podstawówce mnóstwo rzeczy wykułem na blachę. Są takie przedmioty, które mnie w ogóle interesowały. Jakaś tam, nie wiem, chemia czy biologia w tamtym czasie. Wiem, że są w ogóle ciekawe, ale tak były podane, że w ogóle mnie nie interesowały. I pewnie wykułem na blachę trochę rzeczy. Ja z tego nic nie pamiętam. Nic. To w ogóle mi jest do życia zupełnie niepotrzebne. Natomiast miałem nauczyciela, akurat języka polskiego, fantastycznego człowieka, Artura Żywiołka. Jeżeli panie Arturze mnie słuchasz, bo wiem, że czasem słuchasz mnie, więc pozdrawiam. To był człowiek, który mnie zapalił do poznawania słowa, literatury, w ogóle myślenia o sztuce i kulturze. To był facet, który oczywiście, że miał ogromną wiedzę, oczywiście, że ją nam podawał, to jest jasne. Ale on nas uruchamiał, sprawiał, że ja zaczynałem sam szukać. Mało tego. Potem, kiedy byłem na studiach, dlatego tak sobie ceniłem studia u Dominikanów, bo u Dominikanów miałem takie wykłady, pamiętam taki wykład z teologii moralnej, który prowadził swego czasu ojciec Wojciech Giertych, który uczył nas o cnotach świętego Tomasza. Ja po jego wykładzie, po 4 godzinach słuchania, on miał fenomenalną wiedzę. Po 4 godzinach słuchania miałem sobie tylko jedno pragnienie. Natychmiast pójść do biblioteki i natychmiast czytać, czytać, czytać wszystko, co on mówił, żeby zdobyć jeszcze więcej. Uwaga, to jest to, co mówi Ewangelia. Czy Jezus nie mówił, idźcie i wyłóżcie ludziom prawdę, żeby wiedzieli, żeby to przyjęli na blachę, będą wierzyć, będzie ok. Nie mówi. Uczyńcie z nich uczniów. Czyli uczyńcie z nich kogoś, kto będzie poszukiwał. I uwaga, wtedy co macie zrobić? Jak to macie robić? Zobaczcie, jak on mówi. Uczyńcie uczniów, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna. Co to znaczy, kochani, udzielając chrztu? Tam dosłownie jest zanurzając ich. No stąd się wziął chrzest właśnie, kiedy zanurzaliśmy w wodzie, tak? Tam jest greckie słowo baptizo, które oznacza zanurzać kogoś. Czyli on mówi, uczyńcie z niego ucznia w ten sposób, że go zanurzycie w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym. Czyli zanurzcie tych ludzi w Trójcy Świętej. I teraz uwaga. Kiedy to zrobicie, to dopiero wtedy jest uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. Czyli zobaczcie, to konkretne mówienie, słuchaj, Pan Jezus powiedział, że trzeba robić tak, tak i tak i tak, jest na samym końcu. Jezus mówi, pierwsze, co musisz zrobić, to musisz wzbudzić w człowieku w ogóle chęć poszukiwania, chęć prawdy, chęć tego, żeby chciał zrozumieć, żeby chciał wiedzieć, żeby chciał poznać. Jak mu obudzisz to, to włóż go, mówi, w relację ze mną i dopiero kiedy go włożysz w relację ze mną, to będzie można mu powiedzieć, to trzeba robić, to trzeba robić, to trzeba robić i to trzeba robić. Koniec, zobaczcie, jak często w Kościele jest zupełnie odwrotnie. Że często Kościół się na przykład zwraca do świata, który żyje zupełnie inaczej, nie, niż my, i mówi im, słuchajcie, trzeba żyć tak i tak i tak. I my się potem oburzamy, że świat tego nie słucha. Ja tam się nie dziwię, że tego nie słucha, bo myśmy w ogóle nie zrobili wcześniej tej wcześniejszej drogi. Myśmy ich nie obudzili, szukajcie, szukajcie z nami. Myśmy ich nie spróbowali zanurzyć w życiu Bożym, a dopiero potem mówić, słuchajcie, no to trzeba by żyć tak, tak i tak. Nie wiem, czy wiecie, to ksiądz biskup Grzegorz kiedyś mówił. On się dużo zajmował katechumenatem, zresztą on ma dużo wspólnego z drogą neokatechumenalną, że dawniej, kiedy był katechumenat jeszcze w starożytności, to nie nauczano katechumenów o sprawach wiary przed chrztem. Że na przykład nigdy przed chrztem nie tłumaczono katechumenom, na czym polega Eucharystia. Nigdy. Jasne, że mieli przygotowanie do chrztu. To było przygotowanie do tego, co się stanie w chrzcie. To mieli. Ale nigdy w katechumenacie nie tłumaczono im Eucharystii, nie tłumaczono różnego rodzaju życia, potem które mieli wieść i tak dalej. Nie. Dlatego, że było przekonanie, że najpierw trzeba ochrzcić i dopiero kiedy się ochrzci, czyli zanurzy się człowieka w życie Boże, to można zacząć mu mówić o Eucharystii. Kochani, myśmy gdzieś to zgubili, mam takie wrażenie. Zobaczcie, jak często jest też tak, ja to widzę czasami tam w różnych moich filmach, nie? Gdzie ludzie mówią, no ale jest tyle zamieszania w kościele, różni księża mówią tak, a inni mówią tak. Dlaczego ojciec nie może powiedzieć, że ma być tak, tak i tak? No mogę, ale to jest nieewangeliczne. Nie, to jest absolutnie nieewangeliczne. Ja wiem, że to jest taka potrzeba ludzka, wtedy człowiek się czuje bezpiecznie. Ja chcę, żeby ksiądz mi powiedział, że ma być tak i tak i co ja mam robić. Kochani, i wielu tak robi. Tylko to nie jest czynienie uczniów. To jest czynienie wykutych na blachę. Przepraszam za wyrażenie, ale można tak. Tylko, kochani, to jest nie to, co Pan Jezus mówi. Zobaczcie, kiedy On widzi tę wątpliwość, mówi, nie bójcie się tego, że nie wiecie. Nie bójcie się tego, że nie ogarniacie. Kochani, pamiętacie to genialne wydarzenie u świętego Augustyna? Wielokrotnie to się powtarza, ale to bardzo piękne jest. Jak Augustyn chciał strasznie zrozumieć Pana Boga i nie mógł. Nie? Nic, w ogóle nic. I kiedyś takie miał wydarzenie, że szedł brzegiem morza. To jedna z najsłynniejszych historii świętego Augustynie. I zobaczył małego chłopca, który dziurę sobie wykopał na plaży i tam w wiaderku czy w czymś tam nosił wodę z morza do tej dziury. I pyta Augustyn tego chłopaka, co ty robisz? No on mówi, może tu wlewam. A on mówi, ty, ale jak? Przecież nie da się czegoś tak ogromnego do tego wlać. A ten chłopak, no prawdopodobnie przez Pana Boga podchłany, mówi do niego, a ty próbujesz Trójcę Świętą zrozumieć? To jest dokładnie to. To jest tak, jakbyś chciał wlać ocean do takiej dziury. Kochani, jest mnóstwo rzeczy, których nie będziemy wiedzieć. Jest mnóstwo rzeczy, których do końca życia nie zrozumiemy. Jest mnóstwo rzeczy, gdzie będziemy szli w ciemności i we mgle. Uwaga, nie szkodzi. Jezus mówi, czyńcie z każdego ucznia, czyli poszukiwacza, kogoś, kto nie wie, ale chce, kto podąża. Jak to zrobić? Zanurzcie go w moim życiu. Nie ładujcie mu moralinę od razu, tylko zanurzcie go w moim życiu. Zanurzcie go w Trójcy Świętej, żeby on zamieszkał w tym takim po prostu kołowrocie miłości. Jak zamieszka w Trójcy Świętej, to wtedy uczcie zachowywać wszystko, co powiedziałem, bo on to wtedy przyjmie. On to wtedy zrozumie. To mu się samo zacznie rozumieć. Bo będzie zanurzony w moim życiu. Kochani, bardzo piękna jest ta Ewangelia. Wydawała się taka krótka, ale ona bardzo pięknie pokazuje drogę chrześcijańskiego rozwoju i też tego, w jaki sposób mamy być posłani do tego świata. Bo ja myślę, że my często, będąc w tym świecie, to znacznie więcej krzywdy robimy temu światu, niby pomagając, bo próbujemy mu coś narzucić, tylko my zazwyczaj robimy tylko to ostatnie. Kochani, pomyślcie trochę o tym, bo to jest często też taka bardzo przyziemna rzecz, nawet w naszych rodzinach, nie? Że jest tam ktoś, to nie wiem, niewierzący, albo ktoś, kto się z Panem Bogiem nie zgadza i my próbujemy mu coś wcisnąć do głowy. Jak nie zrobisz z niego ucznia, jak go nie zanurzysz w Trójcy Świętej, nic mu nie wytłumaczysz. Kochani, pomyślmy o tym, bo myślę, że to jest niezwykle piękne wskazanie Pana Jezusa dla tych, którzy mają wątpliwości, czyli dla wszystkich, tak się wydaje. Co daj Boże, amen.